Батюшка вже третю неділю повторює, що німець б'є наших і підходить щораз ближче.
Настя! Ну, ей, Настя, ну!
Що?
Нам страшно. Ну, бо як ти є супостати, вкидають діти до колодяча і обрезують бабам чічки, то треба буде втікати. Казалі дзвон, зняли дзвонничі.
Ludzie z podobną historią. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej i Alicji Pietruczuk.
Urodziłem się w Omskiej oblasti Horod Tatarsk. W dowodzie jeszcze mam, mogę pokazać. O, zobaczy pani.
Tatarsk, ZSRR. 23 stycznia 1922 roku.
Się bali Niemca i musieli wyjeżdżać. Toż to pozostawić wszystko i wyjechać, to nie żart.
Pokolenie, które jest trzecim, czwartym mniej więcej pokoleniem ludzi urodzonych już tutaj po powrocie z bieżeństwa, trochę dorosło i jest w stanie poddać tą swoją historię refleksji z jednej strony, a z drugiej to jest część takiego trendu, żeby tą historię, przeszłość uczynić bardziej ludzką i naszą. To znaczy tutaj na Podlasiu, zwłaszcza my, mówię teraz o osobach urodzonych w rodzinach prawosławnych z taką wschodnią tożsamością, że my chyba już nie kupujemy za bardzo takiej opowieści o tym, że my jesteśmy ludźmi bez historii. Widzimy, że to nieprawda i chcemy to odkłamać. To jedno. Druga rzecz, to pewnie jest część szerszego zjawiska, bo Polacy nawet odkrywają te swoje chłopskie korzenie i chłopską historię. A my przez lata rośliśmy w takim uczeniu historii o, nie wiem, powstaniach, o walce niepodległościowej, o jakichś tam zsyłkach w XIX wieku, później też II wojny, ale czuliśmy, że to nie do końca jest nasza historia. Że u nas w domu mieliśmy inny przekaz rodzinny, zajmowanie się bieżeństwem. Chyba to jest właśnie takie głębsze, że po prostu poszukiwania tożsamościowe. Dorośliśmy do tego trochę.
Daleko, daleko na zachód od Białegostoku zaczęła się ta ewakuacja wiosną 1915 roku. Natomiast Białostoczyzna Wschodnia to dopiero sierpień. No i rzeczywiście przełom na froncie spowodował te wielkie ruchy migracyjne. Zgodnie ze strategią rosyjską ewakuacja zawsze powoduje wycofywanie się nie tylko obiektów strategicznych, ale także całej ludności. Armia rosyjska wycofywała się już od wiosny z Królestwa Polskiego, dlatego pierwsze fale uciekinierów to były z Królestwa Polskiego. Zwłaszcza pracownicy zakładu, pracownicy administracji gubernialnej, oni pierwsi udali się na wschód. Sama propaganda i sama ewakuacja, to był dosyć sprawny zabieg socjotechniczny. Ogłoszono wszem i wobec, że Niemcy, którzy zajmują określone terytoria, potwornie znęcają się nad miejscową ludnością. Odczytywano tam listę potworności, była mowa o mordowaniu mężczyzn, okaleczaniu kobiet, ponieważ przepowiadali to duchowni, urzędnicy, armia, zgodnym chórem to donoszono do ludności, więc ta panika była naturalna. Z tych guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego około 3 milionów ludzi wyemigrowało. Najwięcej z guberni grodzieńskiej, bo to jest około 1 milion ludzi. Później gubernia chełmska, 800 tysięcy, również wileńska gubernia była objęta tą ewakuacją. Niektórzy ruszyli na wschód, ale front ich dogonił i ci wygrali los na loterii, bowiem mogli powrócić do swoich domów. Żadne niebezpieczeństwa, które zapowiadała propaganda rosyjska przed tą ewakuacją ze strony Niemców, nie nastąpiły. No i ci ludzie spokojnie przetrwali I wojnę światową w swoich miejscowościach. Natomiast ci, którzy wyruszyli, no przeżyli koszmar pobytu w Rosji.
W Zapiski księdza Jana Warpechowskiego, proboszcza parafii katolickiej w Boczkach. Dowiedziałem się, że ludzie partiami chodzą kopać okopy, to za Białystok, to za Drohiczyn, chociaż komunikaty głosiły bezustannie o waleczności wojska rosyjskiego. Huk armat co prawda nie dawał się bardzo słyszeć. Coraz częściej jednak przyjeżdżali uciekinierzy z królestwa, zwiastując smutne nowiny. Około 30 lipca już dążyły tych uciekinierów gromady spod Łomży, Płocka, Makowa, przez Brańsk i Boczki. Zaczęły wyjeżdżać urzędy z powiatu wysokomazowieckiego i popis Brańska, Ciechanowca, Drohiczyna i Bociek. Dawano nawet początkowo po kilka rubli dla uciekinierów na kuchnie bezpłatne. Równocześnie zaczęły wyjeżdżać rodziny urzędników i popów. Nocami było widać dalekie łuny pożarów. Na twarzach i w mowie ludzkiej widziałem niepokój. Sam o wyjeździe nie myślałem, najpierw, bo takie było zarządzenie władzy duchownej, a po wtóre wstydziłem się tchórzostwa. Parafianom zalecałem nie jechać na wschód, lecz osiąść gdzieś blisko, byle nie w stronę Bielska i Brześcia. Złoto i srebro kościelne schowałem do piwnic kościelnych. Księgi i dokumenty kościelne zniosłem z górnego skarbca do zakrystii, aby na wypadek rozbicia kościoła zostały w całości. Dzwony kościelne udało mi się zatrzymać. Odkładałem policji z dnia na dzień, aż doczekałem się jej wyjazdu.
Większość ludności katolickiej pozostała. Tak jak 90% prawosławnych uwierzyło propagandzie i uciekło w głąb Rosji, to można by rzec, 90% katolików pozostało. Propaganda nie była adresowana tylko do ludności żydowskiej. Dlatego też Żydzi pozostali w swoich miasteczkach, no i katolicy pozostali. Większość ta ewakuacja dotknęła ludność prawosławną.
Na Wygodzie, na wzgórzu, którego teraz już nie ma, a które ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, ustawiono wielką armatę przygotowania do obrony miasta. Blady strach padł na sąsiadów. Porozumieli się między sobą i w bardzo szybkim czasie ruszyła kawalkada na wschód, wozów konnych. Moi pradziadkowie z dziećmi, także z moją babcią, dotarli do Mińska. Bo to jak wyjeżdżali, tylko jak wyjeżdżali ze wsi, to zaraz podpalili całą wieś Pawły. Zostało się chyba tylko 3 domy na 100. Jeszcze z lasu jak jechali, to jeszcze trochę widzieli ten ogień, jaki tam cała wieś pali się.
Natomiast sama tułaczka od razu zamieniła się w koszmar. W przypadku Białostoczyzny, kiedy zaczęła się w sierpniu, bardzo suchego lata, upalnego lata, już mieszkańcy szli przez miejscowości opuszczone, gdzie spalone były budynki, gdzie nie było wody, gdzie nie było paszy dla koni. I siłą rzeczy trzeba było przynajmniej do użytku takiego codziennego tą wodę znajdować w kałużach, bagnach. Dlatego też z powodów nieprzestrzegania tych podstawowych warunków sanitarnych od razu cmentarze wzdłuż tych tras przemarszu powstawały.
Babcia opowiadała mamie, a mama mnie. No bo siostra to zmarła, jak jechali w tamtą stronę, to miała 3 latka i zachorowała na dur brzuszny. No i mówi, że zapytała ją: Marysiu, co ty umierać będziesz? Będę. No i zmarła, uwinęli w plótno ją i przy drodze koło Pińska, przy drodze pochowali ją i pojechali dalej.
Natomiast kiedy po kilku tygodniach, czasami kilku miesiącach ludzie dotarli do wskazanej stacji kolejowej, to już była jesień. Pojawiły się chłody, deszcze, a transportu z powodu przeznaczenia go pierwszej kolejności na potrzeby wojska nie było tak od razu. Więc ludzie czekali kolejne tygodnie, czasami miesiące. To kolejne cmentarze powstawały wokół tych stacji kolejowych. Baranowicze, Stolpcy, niektórzy aż do Orszy mieli drogę wyznaczoną. No oczywiście z przeznaczeniem daleko w głąb Rosji, do różnych guberni, a najczęściej nadwołżańskich i zauralskich, bardzo bogatych, gdzie było dużo ziemi. Te obszary były w stanie wchłonąć nie 3 miliony, ale 30 milionów i nikt by tego tam nie zauważył.
Tato tam pracował, trumny robił. Tam i domek sobie pobudował, swój domek już wtedy miał.
Dla dziadka było bardzo dobrze, nie było im tam bardzo głodu jakiegoś czy czego, bo dziadek był zaradny, pracował i nie chciał wracać.
Mińsk był wspominany jako taka oaza spokoju i pewności. Była praca, dzieci chodziły do szkoły,
życie toczyło się normalnym, dobrym, gdyby nie te choroby, nie ten tyfus. To nie były lata jakiejś udręki czy nieszczęścia. Zaopiekowano się nimi, te komitety pomocowe działały bardzo sprawnie, bo to babcia pamiętała. Natychmiast dostali pomoc, jak tylko dotarli na miejsce.
Można odnotować we wspomnieniach wszystkich zaskoczenie bogactwem, które było gdzieś tam za Uralem nad Wolgą. Po raz pierwszy ludzie zobaczyli, że można kosić nie sierpem, ale żniwiarką. Po raz pierwszy ludzie zobaczyli, że miejscowi na co dzień jedzą biały chleb, to znaczy chleb z pszenicy. Tutaj na przykład na Białostoczyźnie taki chleb był tylko na Wielkanoc. Wkrótce dzieci poszły do szkół, dorośli znaleźli pracę. Wszyscy wspominają ten okres wyjątkowo optymistycznie. Do czasu, aż wybuchła wojna domowa, czy też rewolucja październikowa.
Moja babcia Dominika, nie żyjąca już, rocznik 1909, miała 6 lat, to z całą rodziną, trafiła bardzo daleko, znalazła się aż w Omsku nad rzeką Irtysz, to jest bardzo daleko na wschodzie i tam spędziła kilka lat jako dziecko, a więc naprawdę ludziom się dobrze żyło, no, nie widziała tej biedy, która tutaj była. No ale potem jak się zaczęła rewolucja, to mówiła, że z dnia na dzień wszystko zaczęło znikać, zaczęło wszystkiego brakować, pojawił się głód, pojawili się ludzie, którzy szukali wrogów, więc niewiele brakowało, a jej ojciec też by zginął.
Przecież to byli chłopi w większości, tych niuansów politycznych nie rozumieli. Odbiór był taki, że Rosjanie zwariowali. Dobrzy, pracowici, bogobojni ludzie w pewnym momencie zwariowali. Coś diabeł w nich wstąpił.
I tato chodził na takie jakieś zebrania, no już takie
partyjne.
Tam gdzieś trzeba było. Raz poszedł i przychodzi do domu, a u niego tutaj czerwona różyczka. A mama mówi, a to co to takiego? Dali taki prezent i my już zostaniemy się tutaj. A mama mówi, co? Tutaj zostaniemy? O nie, już jak ty tak idziesz, że jeszcze gdzie różyczka czerwona, to nie zostaniemy. Jedziemy, jedziemy, ona zawsze jego gnębiła, że jedziemy, jedziemy do domu.
Ta rzeczywistość, którą oni zastali po powrocie do domu, była koszmarna. Zostali tylko ziemią, która nie była uprawiana od 5-6 lat. Nie mieli nic, mieli tylko ręce. Życie zaczynali w ziemiankach albo jakichś szałasach. Jest motyw gotowania zupy z debiody, pokrzywy, chleb z kory obdzielanej z drzew. Przy tym praca, gdzie się dało, by zarobić parę groszy, żeby kupić zboże do posiania na polu, żeby kupić ziemniaki do posadzenia. Coś koszmarnego.
Przyjechali tutaj, to tutaj było wszystko zarośnięte pokrzywą. To już nie było ani konia, ani nic nie było. Chodzili jako takie kobiety, jak to mama, to takie teściowa moja opowiadała, że chodzili, że brali. A że brali, to choć jak zajdzie do chaty, to żebyś chociaż kartofle dostać. Chociaż jedno, żebyś dali.
Wiem, że kupili jakiś tam spichlerz na dom, koło Narwi i przywieźli i zaczęli ten dom budować, a wtedy bardzo ludzie umierali. Nie było w czym pochować. Ktoś tam przyszedł dziadka prosić deski na trumnę. To on pożalował tych desek, bo trzeba ż dom budować. To nieśli tak o prześcieradle, czy tam jakieś plachcie. To babci tak było potem przykro i tak ona zawsze to przeżywała, że to dziadek nie dał tych desek na to trumnę.
За тих, котрі вернулися.
За тих, котрі мали надію. І за тих, котрі її втратили.
Ja bym powiedział tak, dla tego pokolenia, które przeżyło to bieżeństwo, to było niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w życiu. Ja jeszcze pamiętam pokolenie swoich dziadków, to oni bez przerwy o tym mówili. Nawet kiedy wychodzili na ławkę na wsi, na ulicy, jeden drugiemu opowiadał już pewnie któryś tam raz rzędu. Na nich to była podróż dookoła świata. Wrócili ludzie, którzy byli świadkami upadku takich dwóch filarów istniejącego porządku. To jest władzy carów, która wydawałoby się przed wojną, że była wieczna. no i autorytetu cerkwi. Uchodźcy byli świadkami właśnie ataków na cerkwi, burzenia cerkwi, zabójstw duchownych. Część uchodźców służyła w armii rosyjskiej, a wiadomo, z armii rosyjskiej do armii czerwonej było bardzo blisko. No i może niewielki odsetek, ale część była uczestnikami rewolucji. Więc ci ludzie, nawet kiedy wracali, to ich poszanowanie władzy, autorytetu państwa, no, było bardzo niskie. Każda władza była czymś względnym. Każdą władzę można było obalić. W to wierzono głęboko. To jest też początek takiego swoistego stosunku do religii. W dodatku w Rosji, ogarniętej tym chaosem, no, pojawiło się szereg takich autorytetów religijnych, osób nawiedzonych, mistyków. I te wszystkie zjawiska także przywędrowały wraz z uchodźcami na Białostoczyznę. Wszelkie alternatywne rozwiązania, które ktoś proponował w tamtej epoce, czy to natury politycznej, czy to religijnej, zawsze znajdowały zwolenników. Wśród byłych uchodźców ta opozycyjność wobec władzy, wobec państwa, państwa polskiego tym razem, zupełnie innego, nadkulturowo obcego, to była nadzwyczajna. Każda partia radykalna zawsze mogła liczyć na poparcie społeczne wśród tych uchodźców.
Bieżeństwo uruchomiło w ludziach gigantyczny potencjał, gigantyczną siłę. Oni tam pojechali te, nie wiem, 5000 kilometrów na wschód i się tam odnaleźli, tak? Wracali też biedni bardzo często, bo ta historia się tam po nich przejeżdżała non-stop. Gdy zbudowali tam już sobie jako takie życie, to wybuchła rewolucja i wszystko zburzyła. Ale oni wracali jako zupełnie inni ludzie. 100 lat minęło i warto po prostu uczciwie się temu przyjrzeć. I mam wrażenie, że też to porusza nas, w sensie mówię o takim, no nie wiem, czy pokoleniu, ale jakby ludzi z podobną historią do mojej. Dorosło pierwsze pokolenie, które może o tym mówić. Pierwsze i ostatnie w pewnym sensie, bo my jeszcze tych bieżeńców pamiętamy, więc chyba też trochę czujemy taką, jak powiem w cudzysłowie, misję dziejową.
W mojej rodzinie ta pamięć, te informacje w ogóle, to one się rozpoczęły od opowieści mojej babci. A ponieważ opowiadała mi to jako właśnie małemu dziecku jeszcze, więc ona te swoje informacje opowiadała z punktu widzenia właśnie małego dziecka, czyli jak chodziła do szkoły, jak wyglądał bazar w Omsku, że były orzeszki, że były różne jakieś słodycze. Nauczyła się mnóstwo różnych dziecięcych wierszy, też bajeczek, opowieści, stamtąd właśnie. Jest taki jeden wierszyk po rosyjsku. Na etej niedzieli wisieli kacieli, kaciela upała, na Soniu skazała. Sonia barzyła, że ete nie ja, eta nawierna siestryca maja. To była wyliczanka z tego, co wiem. To ma ileś tam lat, nie wiem nawet ile, no ale takie rzeczy pamiętam właśnie, różne, które ona opowiadała. I ja teraz swoim dzieciom też te rzeczy opowiadam.
Pracuję nad książką, taką reporterską książką dotyczącą bieżeństwa i pamięci o nim. I od tego się wszystko zaczęło. Później zrodziła się strona internetowa bieżeństwo.pl i profil na Facebooku. Poniekąd z tego też wypłynęła wystawa Niezwykła historia zwykłych ludzi, którą zrealizowałam z Białowieskim Parkiem Narodowym. Do tego konkurs robiony wspólnie z Ortnetem i portalem cerkiew.pl Jestem, bo wrócili, przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa. No, poza tym dzieje się bardzo dużo, bo jest na przykład świetny spektakl zrobiony przez panią Joannę Troc, gdzie występuje czwórka młodych ludzi, licealistów z Bielska i z Hajnówki. No, są wydawnictwa książkowe, jest sporo publikacji w prasie i mniejszościowej, i ogólnoregionalnej, więc no, sporo się dzieje.
No i teraz wyrosło pokolenie prawnuków. I pytanie o tożsamość, pytanie skąd, to jest pytanie o ten przekaz ustny. Dokumentu przecież nie ma żadnych. A pierwsza opowieść o pradziadkach wiąże się z tym bieżeństwem. Stąd też dzisiaj tym problemem, tym tematem zajmują się głównie ludzie bardzo młodzi. Próbują jakby odtwarzać tę historię, piszą własny przekaz o tym, co się wtedy wydarzyło, własna interpretacja. Nie wiem, może to początek jakiejś nowej mitologii, nowej legendy, która stanie się swojego rodzaju źródłem tożsamości najmłodszego pokolenia.
4-letnia córka, usłyszała mój wykład w Białowieży przy otwarciu wystawy. Tego wieczoru kazała mi opowiedzieć tę samą historię, którą opowiadałam podczas wykładu. Ja początkowo jakby tak nie bardzo rozumiałam, no 4 lata, więc może ona tak naprawdę chce, nie wiem, bajkę, którą jej wczoraj opowiadałam. Ale ona mówi, nie, tą o wojnie, tą o tym, że byli żołnierze, tą o tym, że palili i zabijali. Struchlałam, ale skręciła ta nasza opowieść w moją rodzinną stronę i zaczęłam jej opowiadać o prababci jej, czyli mojej babci, która w Bieżeństwie była. Od tamtej pory co wieczór ona każe opowiadać o prababci. Prababcia Nadzia jest dla niej strasznie ważną osobą teraz. I historia ma szansę pozostać ważną historią w jej życiu. No nie wiem, dla mnie to było takie jedno z największych zaskoczeń, że moja własna córka co wieczór, drugi miesiąc każe mi opowiadać o Bieżeństwie.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej i Alicji Pietruczuk. Ludzie z podobną historią. Opowiadali profesor Eugeniusz Mironowicz, Anna Prymaka-Oniszk, Wiera Krasnodębska, Maria Wasyluk, Nina Majewska, Dorota Wysocka i Jerzy Sulżyk. W audycji wykorzystano fragmenty spektaklu Bieżeńcy.